Przystanek Historia. Proszę Państwa, naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Grzegorz Motyka, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej i dyrektor Wojskowego Biura Historycznego. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, tematem naszego spotkania jest zbrodnia wołyńska. 11 lipca w tym roku obchodzimy nowe święto państwowe, Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. To święto już istniało, ale trochę pod inną nazwą. To oczywiście wszystko ku pamięci rzeczy strasznej, która rozegrała się w niedzielę 11 lipca 1943 roku, kiedy oddziały UPA, czyli Ukraińskiej Powstańczej Armii, dokonały skoordynowanego ataku na blisko 100 polskich miejscowości, no i wymordowały tylko tego dnia, tak się szacuje, około 8 tysięcy ludzi. I to się stało symbolem tego, co nazywamy zbrodnią wołyńską. Dlaczego do tej zbrodni doszło? Dlaczego Ukraińcy wymordowali polskich sąsiadów?
Zacznijmy od tego, że ciężko jest mówić na temat tych dramatycznych wydarzeń i jednego z najkrwawszych epizodów, polskich epizodów II wojny światowej, w chwili, kiedy na Ukrainie trwa wojna, kiedy Ukraina walczy z rosyjską agresją. I niewątpliwie to jest taki problem, który jest dla każdego, który zajmuje się tym tematem, dosyć istotny. Stąd staramy się, mówię tutaj o polskich historykach, wypowiadać też w sposób taki wstrzemięźliwy, aby nie dawać pożywki dla rosyjskiej propagandy. Ale z kolei wstrzemięźliwość oczywiście w żaden sposób nie może oznaczać tego, że będziemy milczeli czy zapominali o tym, co się wydarzyło tych kilkadziesiąt lat temu. Wołyń i Galicja Wschodnia były terenami, na których mieszkali właściwie od wieków obok siebie Polacy i Ukraińcy. Na Wołyniu mieszkało około 16% Polaków i Wołyń i Galicja Wschodnia znalazły się w II Rzeczypospolitej w wyniku przegranej przez zachodnią Ukraińską Republikę Ludową wojny lat 1918-19. W sposób naturalny Polaków i Ukraińców, tych świadomych politycznie, podzielił więc konflikt polityczny. Organizacja ukraińskich nacjonalistów, zwłaszcza ta związana z przywódcą Stepanem Banderą i powstała pod egidą tej formacji Ukraińska Powstańcza Armia, postanowiła przeciąć ten polsko-ukraiński spór polityczny za pomocą takiego rozwiązania dramatycznego, zbrodniczego, ludobójczego wręcz, poprzez uderzenie w polską ludność cywilną. Niewątpliwie w poparciu dla tej operacji pomogła błędna polityka II Rzeczypospolitej, która bardzo często tych ukraińskich sąsiadów traktowała jako obywateli drugiej kategorii, co sprawiało, że wielu Ukraińców, nawet nie sympatyzując z nacjonalistami, uznawało, że lepiej niech będzie już Ukraina nacjonalistyczna, niż ma być z powrotem państwo polskie. I w czasie II wojny światowej, na przełomie 1942-1943 roku, OUNB i UPA podjęły decyzję o rozpoczęciu walk partyzanckich z Niemcami, z Sowietami i z polskim podziemiem i temu towarzyszyć miało, zgodnie z tymi planami powstania powszechnego jeszcze przed wojną opracowanymi przez OUN, miała towarzyszyć po prostu rozprawa z polską ludnością.
Czyli tak naprawdę chodziło o to, żeby na terytorium, które Ukraińcy uważali za swoje, nie było ludności polskiej.
Takie jest założenie bardzo wielu radykalnych, nacjonalistycznych ugrupowań, żeby stworzyć państwo monoetniczne. W tym wypadku dodatkowo jeszcze dochodził fakt, że banderowcy uznawali całą polską ludność właściwie za wrogą, za będącą przedstawicielem państwa polskiego, a zatem skazaną na wypędzenie lub fizyczną zagładę.
To były niesłychanie brutalne mordy. Wielu świadków mówiło w ten sposób, ocalałych z tego pogromu, że mordowano w ten sposób, aby ludzie zabijani wiedzieli, że umierają. Mordowano dzieci, kobiety, mężczyzn przy użyciu niesłychanie prymitywnych narzędzi, siekiery, widły, okropne rzeczy. Dlaczego to przybrało tak brutalny charakter?
zwracam uwagę wielu osobom, że ta antypolska czystka była tak brutalna, ponieważ sprawcy to założyli. Poniekąd dlatego, że ich oddziały nie posiadały zbyt wiele broni, ale jednocześnie uznawano, że to może zabrzmieć paradoksalnie, wiele osób często w to nie wierzy, uznawano, że taki brutalny charakter zabójstw za pomocą siekier, łomu, wideł wywoła wrażenie buntu ludowego, takiego spontanicznego buntu lokalnej ludności. W rzeczywistości we wszystkich wypadkach, gdzie udało się ustalić ponad wszelką wątpliwość, kim byli sprawcy, okazało się, że były to zorganizowane grupy OUN, Bandery i UPA. Nie znamy ani jednego wypadku, aby jakaś polska wioska została napadnięta przez spontanicznie powstałych przeciwko niej ukraińskich chłopów z sąsiednich miejscowości. Za każdym razem te napady były wykonywane na polecenie banderowskiej formacji politycznej. Powtórzę, we wszystkich tych wypadkach, gdzie udało się wykryć sprawców. Ale poprzez używanie tak prymitywnych narzędzi wywołano wrażenie takiego powszechnego ruchu ludowego i co może, powtórzę, wydać się wielu osobom paradoksalne, w ten sposób zręcznie ukryto sprawców i politycznych dyrygentów tej zbrodni. Do dziś wiele osób po ukraińskiej, a czasem też po polskiej stronie nie jest w stanie uwierzyć, że to był mord zorganizowany, że odpowiada za to jedna formacja polityczna, że tych zabójców nie było aż tak wielu, bo według moich szacunków w sumie jakieś 30-40 tysięcy czynnie Ukraińców uczestniczyło w tych zbrodniach, bo właśnie stworzono takie wrażenie wszechobecności terroru.
Ta zbrodnia objęła, takie są szacunki, ponad 4 tysiące polskich wiosek, rozmaitych miejscowości i wcale nie tylko na Wołyniu. Wołyń jest oczywiście symbolem, mówimy o zbrodni wołyńskiej, ale to była i Galicja Wschodnia i inne obszary i to trwało aż do 1945 roku. Ilu ludzi wymordowano?
Ta antypolska akcja UPA, ja tu używam terminu, który pojawia się w dokumentach ukraińskiego podziemia i jest właściwie odpowiednikiem nazwy kodowej, czyli nie jakaś operacja Wiater, Bałtyk, Wisła, Dniepr, tylko właśnie antypolska akcja albo ewentualnie masowa antypolska akcja, trwała dokładnie od 9 lutego 1943 roku do 18 maja 1945 roku, to jest licząc od pierwszej do ostatniej napadniętej polskiej wsi w ramach właśnie takiego etnicznego czyszczenia terenu. I w wyniku tych działań, jak wyliczają polscy historycy, i to są badania wieloletnie od dołu poprzez liczenie miejscowość po miejscowości i od góry poprzez badanie różnego rodzaju statystyk, na Wołyniu zginęło od 40 do 60 tysięcy ofiar Polaków, 30-40 tysięcy Galicja Wschodnia i kilka tysięcy na ziemiach dzisiejszej Polski, co razem daje około 100 tysięcy ofiar. Już w 1993 roku w książce oszacował właśnie w ten sposób liczbę ofiar, choć szczegółowo się pomylił w wyliczeniach regionalnych profesor Ryszard Torzecki, mówiąc o 80-100 tysiącach. Niektórzy uważają, że tych polskich ofiar było ponad 100 tysięcy, inni twierdzą, że trochę mniej, ale te trochę to jest 10-20 tysięcy. I ja proponuję od dawna, żeby używać takiego określenia około 100 tysięcy ze świadomością tych widełek.
Oczywiście to jest tak, że my się o tę historię z Ukraińcami spieramy. Szkoda, bo to kilkadziesiąt lat minęło, a wciąż się spieramy także o fakty. To za chwilę do tego wrócimy, ale często pada taki argument, że to była niejako równorzędna wojna, równorzędne zbrodnie. Oczywiście była polska samoobrona. Ile ofiar ukraińskich jest po tej drugiej stronie?
Według polskich wyliczeń to jest kilkanaście tysięcy ofiar. Ta liczba nie powinna przekroczyć 20 tysięcy. Przy czym zaznaczę, że polska metodologia liczenia strat polskich i ukraińskich dotyczy lat 43-45, ewentualnie 43-47 i obejmuje tych zabitych Polaków, którzy padli ofiarą formacji mającej charakter ukraiński, czyli nie wliczamy w to na przykład ofiar ukraińskiej policji pomocniczej, wtedy kiedy ona była pod niemieckimi rozkazami. i odwrotnie. To znaczy my nie liczymy, uwzględniamy to jako taki, można powiedzieć, oddzielny rachunek tych ukraińskich ofiar, które padły ofiarą na przykład polskiej policji pomocniczej, którą stworzyli Niemcy. Zaznaczam to, ponieważ chciałbym bardzo mocno podkreślić, że tak lansowana przez niektórych, czy to polskich, czy ukraińskich badaczy, liczba 30 tysięcy ukraińskich ofiar, po pierwsze ona jest oparta na wynikach badań, które jak do tej pory nie zostały opublikowane, a te fragmenty tych badań, tego raportu przygotowywanego od no już prawie dekady, tak mi się wydaje, raczej potwierdzają polskie wyliczenia. Ten raport przygotowywany przez ukraińskich badaczy obejmuje lata 39 do końca lat 40, a więc okres większy. I co więcej, obejmuje to metodologia badań, mówi o tym, że w ramach tych 30 tysięcy ofiar są wyliczeni również ci, którzy padli z rąk polskiej policji pomocniczej i oddziałów polskich służących w sowieckich formacjach milicyjnych.
Czyli równowagi tu absolutnie nie ma w tym bilansie. Wspomniał pan o tym, że...
Według polskich wyliczeń oczywiście nie.
A no właśnie, bo to za moment o tym, że się spieramy nawet o tego typu fakty i o liczby, które wydaje się wśród naukowców bardzo łatwo ustalić. Ale wspomniał pan o tym, że tych oprawców nie było wcale tak wielu. A ilu ich stanęło przed sądem? Ilu poniosło odpowiedzialność?
To znowu jest bardzo trudno policzyć, ponieważ jeżeli już stawali przed sądem, to bardzo rzadko przynajmniej stawali przed sądem za zbrodnie na polskiej ludności cywilnej. Znakomita część z nich zginęła z ręki sowieckich organów bezpieczeństwa. Te oddziały partyzanckie UPOS-kie po wejściu Sowietów toczyły bezkompromisową i nierzadko bardzo odważną, taką pełną poświęcenia własnego tym razem życia walkę z sowieckim aparatem represji i właśnie za to przede wszystkim Ukraińcy ich po dzień dzisiejszy szanują. Również ci przywódcy ukraińskiego podziemia, którzy kierowali antypolskimi czystkami, mam tu na myśli Dmytro Klaczkiewskiego, pseudonim Kumsawur na Wołyniu, Wasyla Sydora, pseudonim Szelest w Galicji Wschodniej, czy Romana Szuchewicza, Tarasa Czuprynkę na całym terenie, bo to najwyższy dowódca UPA. Oni wszyscy zginęli w walce z sowieckimi grupami ekspedycyjnymi. W związku z tym nawet nie było szansy, aby stanęli przed sądem.
Panie profesorze, dla wielu Polaków to są zbrodniarze. Ci sami ludzie po drugiej stronie granicy na Ukrainie są uznawani za bohaterów. Spieramy się o fakty, spieramy się o liczby. Co musiałoby się stać, żeby rzeczywiście dokonać wszystkich ekshumacji, żebyśmy mogli pochować godnie wszystkie wymordowane wówczas ofiary i żebyśmy ten spór historyczny zakończyli?
Przede wszystkim rzeczywiście należy i cieszę się, że aktualny rząd prowadzi ekshumację, że udało się to przełamać ukraiński sprzeciw wobec ekshumowania polskich ofiar i mam nadzieję, że ten proces będzie kontynuowany do samego końca, aczkolwiek no, trzeba mieć świadomość, że trzeba się tu uzbroić w dużą cierpliwość, bo to będzie raczej proces rozłożony na kilkanaście co najmniej lat, jeśli nie kilkadziesiąt. Więc po pierwsze ekshumacja ofiar, po drugie stworzenie sieci, cmentarzy, miejsc pamięci, w których polskie delegacje, Polacy, rodziny ofiar będą mogły składać kwiaty, zapalić znicze. Po trzecie, potrzebny jest na szeroką skalę zakrojony dialog historyczny, jak najwięcej kontaktów Polaków, Ukraińców, polskich naukowców, ukraińskich naukowców. Ubolewam, że po części z powodu wojny, ale po części również z pewnego dystansu obydwu stron ten dialog dzisiaj jest, jeśli kontynuowany, to tylko w bardzo ograniczonym zakresie, a to i tak jest raczej optymistyczna konstatacja. I w efekcie, no, w takiej dłuższej perspektywie, moim zdaniem dojdzie do takiego wygładzenia tych historycznych napięć. Wydaje mi się, że wojna rosyjsko-ukraińska, a także w sposób oczywisty rosyjskie prowokacje, które dzisiaj właściwie są już takie oczywiste, że za niektórymi, między innymi za tym zakazem ekshumacji, najpewniej stały działania Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji. To powinno nas skłaniać do tego, mówiąc nas, mam na myśli i Polaków, i Ukraińców, powinno skłaniać nas do przyjęcia takiego założenia, że ten polsko-ukraiński spór o historię jest sporem Polaków i Ukraińców i powinien być przez nas traktowany jako nasz spór, w który nie powinniśmy pozwalać, aby ktokolwiek trzeci wchodził, bo jeżeli pojawi się ten trzeci, to on zawsze będzie starał się wykorzystać ten spór przeciwko Polakom, przeciwko Ukraińcom i nie powinniśmy na to po prostu pozwolić. Więc nawet ostro się spierajmy, ale ze świadomością, że tylko my możemy ten spór rozstrzygnąć, bo inaczej będą rozstrzygali go za nas inni.
A mamy prawo oczekiwać takich ludzkich po prostu przeprosin, powiedzieć tak, to my dokonaliśmy tej zbrodni, przepraszamy.
Rzeczywiście byłoby dobrze, gdyby po stronie ukraińskiej więcej można było wskazać takich gestów, jak ten gest przewodniczącego Ukraińskiej Rady Najwyższej, który wyraził ubolowanie i współczucie dla polskich ofiar i zrozumienie dla polskiego bólu. I to niewątpliwie też sprawiałoby, że Polakom łatwiej byłoby przyjąć różnice stanowisk w tej bardzo bolesnej dla wielu Polaków sprawie.
No cóż, jest takie powiedzenie, że tylko prawdziwa historia jest ciekawa. Pan profesor doktor habilitowany Grzegorz Motyka, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej i dyrektor Wojskowego Biura Historycznego był naszym gościem. Pięknie dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Wysłuchali państwo podcastu Przystanek Historia.